Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dzisiaj chcę zapytać Państwa, jak tam urlop? Monika Siwak-Waloszewska, dzień dobry. Niestety być może zepsuję Państwu humor, ale chciałam uświadomić wszystkim, że do końca wakacji zostało już bardzo niewiele czasu. Nie wiem, czy Państwo już są po swoich wakacjach, czy też przed. Tego chciałabym się dzisiaj od Państwa dowiedzieć, a będziemy rozmawiać o tym, jak my, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, te wakacje spędzamy, a przede wszystkim jak długo sobie na nie pozwalamy i czy nas na nie straci. Ile one kosztują. Moi dzisiejsi goście to pani dr Wiesława Gierańczyk, szefowa Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Młodszy inspektor pracy, pani Michalina Burker z Inspekcji Pracy w Bydgoszczy. Witam.
Dzień dobry.
I pan dr Robert Brudnicki z Katedry Gospodarki Turystycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Proszę się przyznać, czy państwo są już po urlopie, czy przed jeszcze? Cisza, się boję, że nikt jeszcze nie był.
Ja już byłam po urlopie, ale niestety ten czas po urlopie szybko mobilizuje i zmusza.
Już pani bardzo szybko zapomniała.
Tak, żeby zapomnieć.
Ale był latem, czyli niedawno, w lipcu.
Tak. Pod koniec lipca bardzo udany urlop w kraju. Także również w ten sposób można efektywnie czas spędzać.
A jak długi?
Siedmiodniowy.
Zaszalała pani. Pani Michalina już jest wypoczęta?
Wypoczęta, też już niestety zapomniałam. Typowo 14 dni wypoczynku, tym razem za granicą. Bardzo udany.
Czy typowo, czy nie, to o tym sobie właśnie będziemy za chwilę porozmawiać. Pan doktor Robert Brudnicki był już, czy jeszcze nie był?
Jeszcze urlopu nie skończyłem, ale faktycznie...
Jestem cały czas.
Jestem na urlopie, tak. Zrealizowałem wyjazd zagraniczny.
Czyli tak jak chciałem,
niestety,
spędziłem tygodniowy.
Niestety.
No właśnie, a do państwa kieruję swoje pytanie o tę liczbę najpierw magiczną. 345 50 90 to nasz bydgoski numer telefonu do studia. Na jak długo państwo biorą urlop z pracy? Bo oto mam przed sobą badania z lipca tego roku, przeprowadzone przez serwis Prezent Marzeń i wynika z niego, że co trzeci z nas, co trzeci Polak na letnim wypoczynku spędzi do 7 dni. Czyli przynajmniej zgadza się statystycznie, bo jedna osoba tutaj się wpisuje nam w ten termin. 24% skorzysta z 10-dniowego urlopu. Czy to znaczy, że cała reszta 3 tygodnie odpoczywa od pracy? Proszę do nas zadzwonić i podzielić się tą informacją. Dlaczego tyle właśnie, ile państwo biorą? Czy pozwalają sobie państwo na ten długi urlop? Czy też biorą kilka dni? A może ktoś z państwa nie był w ogóle na wakacjach w tym roku i nie ma na to widoków. Jaki powinien być ten najbardziej komfortowy, optymalny urlop? To sobie każdy z nas może mówić inaczej, bo niektórzy chcieliby może pół roku ewentualnie odpoczywać. Ale panie doktorze, są badania, które się tym zajmują. Tak. Jaki czas da nam rzeczywiście zregenerować siły i psychiczne, i fizyczne po to, żeby znowu z radością wrócić do pracy?
To oczywiście zależy od każdego z nas. To znaczy indywidualnie trzeba podejść do sprawy. Każdemu odpowiada inny okres i może te swoje siły psychofizyczne zregenerować. Ale teoria i myślę też praktyka, co mam nadzieję też kolejne rozmówczynie potwierdzą, kolejni goście, mówi o tym, że rzeczywiście ten wypoczynek powinien być długotrwały, to znaczy do 3 tygodni. Teoria dobrego wypoczynku mówi jednoznacznie. 3 tygodnie wypoczynku, gdzie rzeczywiście w pierwszym tygodniu mamy do czynienia z odseparowaniem się od miejsca stałego zamieszkania, a więc od tego środowiska, w którym funkcjonujemy na co dzień, środowiska pracy, środowiska życia.
Fizyczna zmiana przestrzeni jest, ale jeszcze czytamy te maile, zamykamy, tak, odpisujemy pewnie, tak?
No niestety nie możemy zapomnieć. Drugi tydzień to jest faktyczny wypoczynek, bo w tym momencie to zapomnienie, można powiedzieć, że dominuje, to znaczy odseparujemy się faktycznie.
Że nie myślimy po prostu o pracy w ogóle.
Jesteśmy w innym miejscu, inne bodźce do nas docierają, wypoczywamy. Oczywiście wypoczynek w tym wypadku ma bardzo szerokie konotacje. My możemy mówić o wypoczynku, nawet jeżeli to jest bardzo wypoczynek wysiłkowy, prawda? Trzeba sobie zdać tego sprawę. No i trzeci tydzień niestety wracamy w świadomości do obowiązków, życia codziennego.
Ale jeszcze tak powolutku i być może dla niektórych to już jest dobry taki czas i dobry nastrój, że zdążymy się stęsknić za pracą, prawda? Co też może mieć potem jak najbardziej pozytywne skutki, że już jest tak nudno na tym urlopie, że chcielibyśmy siedzieć przy tym komputerze.
Może powiem kontrowersyjnie. Lubimy pracować.
Bardzo. No niektórzy
musimy
oczywiście
pracować.
Tak.
Oczywiście nie ukrywajmy. Są, na pewno wśród społeczeństwa są osoby, które po prostu lubią wracać do pracy. Generalnie oczywiście musimy wrócić do pracy. To jest zrozumiałe, że o niej myślimy, tak?
Ale nawet osoby, dla których praca jest pasją i uwielbiają to, co robią, muszą od tego odpocząć. Tak. Powinny. Dla zdrowia psychicznego.
Dla zdrowia psychicznego, oczywiście.
345 50 90 to numer naszego telefonu. Czy ktoś z Państwa wziął w tym roku, w te wakacje, 3-tygodniowy urlop? Bo jak słyszymy, to jest najlepszy okres, właśnie tak długi, żebyśmy mogli odpocząć. Czy to jest tak, że szefowie pozwalają, bo za chwilę pewnie usłyszę coś takiego, że no ja chciałabym, czy chciałbym, a nie za bardzo mogę. Czy szefowie pozwalają, to jest jedno pytanie również do Państwa, ale co nam tak naprawdę przysługuje, jeżeli chodzi o pracowników? Pani Michalina Burger z Inspekcji Pracy. Ile tego urlopu można wziąć?
Urlop wypoczynkowy oczywiście przysługuje każdemu pracownikowi. I pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. I tutaj potwierdzę to, co pan doktor mówił, że ten urlop służy przede wszystkim do regeneracji tych sił, które pracownik utracił w wyniku ciężkiej, intensywnej pracy. Urlop wypoczynkowy, ten wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy danego pracownika. I tutaj wliczamy okres tego stażu pracy. Wynosi urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 dni, jeżeli ten staż pracy wynosi do 10 lat. Natomiast jeżeli pracownik pracuje co najmniej 10 lat, wówczas ten urlop wypoczynkowy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni.
No 26 dni, gdybyśmy sobie wzięli jednym ciągiem, brzydko mówiąc, no to naprawdę to jest długi bardzo okres, bo żeby być 3 tygodnie na wakacjach, no to wystarczy 15 dni i jeszcze mamy zapas na dalsze części roku. Czy Państwo biorą właśnie taki urlop 26-dniowy lub 20-dniowy? Czy istnieją problemy, że ktoś się zgłasza do Państwa, do Inspekcji Pracy i tego urlopu nie dostaje? Zaraz się dowiemy. Na chwilę połączymy się z naszym słuchaczem. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, Arek z Bydgoszczy się kłania.
Witam panie Arku, czy pan już po urlopie?
Tak, po urlopie, właściwie między urlopami, bo w tym roku po raz pierwszy rozbiłem urlop na 2 razy po 2 tygodnie.
Mhm. Na kiedy?
Jeden skończyłem tydzień temu, mhm. Drugi w październiku mam.
A dlaczego pan chciał tak sobie rozdzielić?
Dlaczego chciałem rozdzielić? No teraz chciałem wypocząć wakacje, a wyjazd zagraniczny zorganizowałem w październiku, kiedy temperatury już pozwalają na wypoczynek i w cieplejszych krajach.
Czyli nadal, żeby było ciepło, rozumiem. To nie będą
tak,
żadne góry.
Żeby było ciepło, ale znowu, żeby nie było zbyt gorąco.
A miał pan kiedyś taki urlop, że 3 tygodnie pod rząd?
Tak, ostatnie lata właśnie tak robiłem, że brałem 3 tygodnie pod rząd.
I rzeczywiście latem. Czuł się pan wypoczęty?
Tak, to jest myślę taki optymalny czas właśnie. Po 3 tygodniach już się może nie z wielką ochotą, ale...
Już można.
Już człowiek czuje się wypoczęty.
Chociaż te pierwsze dni zawsze bywają trudne w pracy. Po urlopie, obojętnie jak długo on nie trwa, prawda? Trzeba się dostosować. Czy pana szef, czy szefowa dobrze na to patrzył, że pan wziął te 3 tygodnie urlopu?
Ja akurat w dużej firmie pracuję, więc nie mam raczej problemu z urlopami. Wprawdzie w dziale jestem tylko z kolegą, ale zawsze się umawiamy. Ty bierzesz 3, ja biorę 3, nie ma żadnego problemu. Jeżeli praca jest wykonana, to szefostwo nie ma żadnych...
Nieważne przez kogo, ale trzeba mieć tego zmiennika, tak, z którym właśnie jesteśmy w stanie dogadać, a nie, że akurat obydwaj panowie chcieliby 1 lipca wyjechać na ten urlop, prawda?
Tutaj musimy się dogadać i to dosyć wcześnie, bo u nas już na początku stycznia musimy mieć plany urlopowe zatwierdzone.
Czyli był wyjazd i jeszcze jest nadzieja, więc do października będzie panu się bardzo dobrze pracowało, bo nie tylko, że ma pan już to za sobą i zapomniał, ale nadal czeka, prawda? To jest chyba nawet dobry pomysł, takie rozdzielenie sobie urlopu. Bardzo panu dziękuję za telefon i życzę wspaniałego wypoczynku. 20 dni po 10 latach, 26 dni po ilu latach pracy?
Co najmniej,
no właśnie. I tyle do tego nam, do tego mamy prawo po prostu, ale czy ktoś zgłasza się, że szef w ogóle nie chce dać urlopu do inspekcji pracy?
Tak jak mówiłam, pracownik ma prawo i to jest jego niezbywalne prawo do urlopu wypoczynkowego. Spotykamy się najczęściej takimi zgłoszeniami, z którymi my się spotykamy, jest niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bo musimy o tym pamiętać, że w momencie, kiedy rozstajemy się z pracodawcą, musimy wykorzystać w okresie wypowiedzenia, musimy wykorzystać niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W pierwszej kolejności w okresie wypowiedzenia wykorzystujemy ten urlop w tak zwanej naturze, czyli ten czas wolny, który nam przysługuje. W momencie, kiedy skracamy na przykład okres wypowiedzenia, niemożliwe jest wykorzystanie tego urlopu w naturze, bądź na przykład rozwiązanie odbywa się za porozumieniem stron, ten okres wypowiedzenia jest skracany, wówczas należy nam się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Często zdarza się tak, że pracodawcy mają problem z naliczeniem tego ekwiwalentu w odpowiedni sposób i wówczas do nas tacy pracownicy zgłaszają skargi dotyczące właśnie tego niewłaściwego naliczenia bądź niewypłacenia tego ekwiwalentu za ten niewykorzystany urlop. Tutaj mamy takie, z takimi sytuacjami się spotykamy i takie kwestie przychodzi nam.
Ale nikt nie ma problemu, a przynajmniej nie zgłasza tego inspekcji pracy, że szef nie pozwala wypocząć, że nie,
ale należy tutaj wyraźnie wskazać, że jest to wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym.
Nieudzielenie, które grozi.
Tak, nieudzielenie bądź zaniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego i tutaj za to grożą oczywiście sankcje w postaci mandatu, bądź w takich rażących wypadkach wniosek o ukaranie do sądu, który jest zagrożony już wyższą grzywną.
Ale oczywiście, tak jak tutaj słyszymy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop się należy. Do pewnego czasu w kolejnym roku trzeba go wykorzystać. Potem to już szef wygania na ten urlop, prawda? Nawet jak się nie chce. No i urlop nam się należy i dlatego też mamy pełne zapłatę za ten czas właśnie urlopu wypoczynkowego.
Jeżeli mogę wejść w słowo, ja myślę, że taką trudniejszą sytuacją jest to, kiedy ewentualnie pracodawca.
No właśnie chciałam to dodać.
Właśnie chcę.
Bo nie ma przepisów.
Tak, właśnie. Kiedy chce pracodawca nas na ten urlop wysłać? To jest problem, bo nie pamiętajmy, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne, przynajmniej w naszym kraju, no nie każdemu odpowiada zima. Tak?
A szef mówi, bardzo proszę, 3 tygodnie realizować. W listopadzie możesz wziąć sobie
wolnego. Ale niekoniecznie, bo tak jak słuchacz tutaj powiedział, ten urlop nawet w dużych instytucjach można zaplanować.
Komfortowa sytuacja tutaj w przypadku
im
słuchacza,
większa
prawda?
Firma,
ale to
tym lepiej.
Wręcz jest nie pewnie. Tylko sytuacja, ale wręcz przymus, dlatego że żeby móc efektywnie zarządzać pracownikami i dać im możliwość wypoczynku, należy tak pracę zorganizować, ażeby każdy miał prawo do tego urlopu w dogodnym dla siebie warunkach, więc ten proceder planowania urlopu jest dość efektywny, bo tak jak pan powiedział, nawet jeżeli są we dwóch, jeden bierze w lipcu, drugi w sierpniu, w następnym roku jest to odwrotnie. Więc...
Tylko, że jeżeli jest właśnie mała firma i ktoś ciągle musi być, albo firma, która rzeczywiście ma większą aktywność w wakacje, prawda? I
lub jest wielu pracowników. Tak. W tym momencie, tak, jeżeli te obowiązki się być może nakładają, no to może okej, to może nie będzie tego problemu.
No ale... niestety nie ma takich przepisów prawa, które wskazują na to, że urlop musi być wykorzystywany w danym okresie, czy letnim,
czyli nie mamy
czy
gwarancji, że w lipcu
nie
i w sierpniu
możemy,
dostaniemy.
Dokładnie. Natomiast no, jest plan urlopów. Tutaj może pracodawca się posiłkować planem urlopów. No, jest też jakaś życzliwość pomiędzy współpracownikami.
A jedni lubią na przykład góry i lubią jesienią. Mamy tutaj też w pracy takich kolegów i komfortową dzięki temu sytuację, że możemy się wymieniać, ale niektórzy z nas, zwłaszcza ci, którzy mają dzieci, pytają, a co to jest zaległy urlop, prawda? Bo bierze się wszystko najczęściej, to co jest możliwe. możliwe i się wykorzystuje, więc chyba nie ma tak dużo problemów u pracodawców, że ktoś, chociaż zdarzają się tacy, którzy mają zaległości mnóstwo i ciągle nie chcą i nie chcą i nie chcą, bo nie potrafią wypoczywać, bo rzeczywiście mają tyle obowiązków akurat w danym okresie. Pani doktor Wiesława Gierańczyk, szefowa Urzędu Statystycznego, czy my coraz lepiej potrafimy zarządzać tym naszym wolnym czasem, czy lubimy i umiemy wypoczywać, bo to też jest umiejętność, prawda?
No właśnie, to jest dość bardzo ciekawe pytanie, nie aczkolwiek trudno na nie odpowiedzieć. Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania w tym zakresie, zarówno w zakresie spędzania wolnego czasu, jak i uczestnictwa w podróżach, o których tutaj mówiliśmy.
No właśnie, bo co urlop urlopem, ale co my na nim robimy?
No
często wracamy do pracy i się chwalimy, odpowiadając na pytanie, jak było. No świetnie, wyremontowałem to mieszkanie w końcu.
Dokładnie tak. I jeżeli spojrzymy pod kątem wykorzystania wolnego czasu, no to nadal najczęściej wskazujemy, że jest to słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, wideo i internet.
Czyli... A zachęcamy Państwa, żeby przez cały urlop słuchać Radia PIK, oczywiście.
Dokładnie, tak. Dokładnie, ale tu jakby ten sposób wykorzystania nie wskazuje, czy on był efektywny, czy nieefektywny. Natomiast należy podkreślić, że od kilku lat systematycznie wzrasta udział Polaków, którzy przynajmniej raz skorzystali z wyjazdu turystycznego z co najmniej jednym noclegiem. I w ubiegłym roku takie informacje przekazało niemal 60% Polaków powyżej 15 roku życia. I jest to około 5 punktów procentowych więcej niż 5-6 lat temu, a więc ta nasza skłonność do tego efektywnego spędzenia wolnego czasu.
Do tej zmiany przestrzeni, zmiany miejsca, tak. I ludzi, które daje
też
wypoczynek.
Poznawania nowych miejsc, poznawania nowych ludzi, zmiany otoczenia, o czym pan doktor między innymi
i zachowań,
wspominał.
I zachowań. Tak, formy, bo my mówimy tak naprawdę tutaj o pewnych formach. Tutaj jak sądzę, może się mylę, ale przytoczone dane pokazują nam jakby strukturę czasu wolnego, więc rzeczywiście pewne zajęcia w czasie wolnym. Pamiętajmy, że czas wolny jest w tym momencie bardzo szerokim pojęciem i sądzę, że te badania nie dotyczyły tylko i wyłącznie wyjazdów, ale
tylko
tak naprawdę spędzania
tak.
Czasu, a więc na przykład w miejscu swojego zamieszkania. Musimy tutaj rozdzielić, my mówimy o turystyce. Zatem jeżeli mogę, to dopowiem tylko jedną rzecz. Wzrasta, i to jest bardzo pozytywne, w ostatnich latach, to już jest naprawdę tendencja, która jest bardzo wyraźna, wzrasta jednak liczba wyjazdów, gdzie formą podstawową, a więc tym, co robimy, w jaki sposób tak naprawdę robimy, jest forma aktywna. Widzimy to przecież tak naprawdę również, o proszę bardzo, w strukturze miasta, w tkance miejskiej widzimy rekreantów, którzy poruszają się rowerem, biegają. My
właśnie,
to widzimy
nie
w
trzeba nigdzie
latach.
Wyjeżdżać, bo można nawet sobie w mieście na desce na sztucznej fali popływać,
dobrze,
jakby ktoś chciał.
Dobrze, oczywiście i do tego ta przestrzeń rekreacyjna miasta służy, ale jeżeli jeszcze dodamy do tego wyjazd, a więc pobyt faktycznie
w innym
zupełnie miejscu, które powiedzmy wprost, odstresowuje nas w jakiś sposób, tak? My faktycznie zrzucamy z siebie pewne sprawy, które w tym miejscu nas codziennie dotykają. Właśnie nad nimi pracujemy, nimi żyjemy. No to dochodzi do tego bardzo ważny aspekt pobytu, nie wiem, w innym klimacie, w innym krajobrazie, wśród innych ludzi, bo to też jest bardzo aspekt ważny. Tak, nie znamy.
To jeszcze dojdziemy do tego wątku, że nikt nas nie zna, co się z tym wiąże.
Krótko. Faktycznie widać wyraźnie to, że dzisiaj już nie tyle wypoczynek bierny, ale wypoczynek aktywny jest w większości grup takich demograficznych, tak? Powiedzmy młodzi, starsi, ale nawet właśnie osoby w wieku trzecim tak zwanym, tak? Oni też faktycznie już aktywnie spędzają czas wolny. A więc okej, mogą czytać tą książkę na tym wyjeździe turystycznym, proszę bardzo, ale część czasu poświęcają, i to dużą część czasu poświęcają, nie wiem, na rower, na spacer taki, prawda, gdzieś tam.
Na robienie czegoś, na jakieś atrakcje, na jakieś aktywności, ale to, o czym mówiła pani doktor o tych 60%, że wzrasta liczba osób, które gdziekolwiek i chociaż na chwilę wyjeżdżają, no to oczywiście to nie jest tylko zmiana sposobu myślenia i tego, jakie to ważne jest dla nas, żeby zmienić to otoczenie, no ale stopy życiowej po prostu, że jednak kogoś na to stać i że nie boi się tego, że co z tego, że za małe pieniądze, co z tego, że w jakieś nie super atrakcyjne miejsce, ale po prostu wyjadę na momencik, prawda, żeby odpocząć. Z badań przeprowadzonych przez serwis Prezent Marzeń wynika, że 28% Polaków wypoczywa tylko w kraju, 35% zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych wyjazdach i 22% nigdzie nie wyjedzie, ale to, o czym mówił pan doktor, to wcale nie musi być smutna wiadomość właśnie, że nigdzie się nie wyjeżdża. 35% najchętniej nad morzem, 27% podróżując po Polsce. Ponad połowa Polaków, niezależnie czy wybierze się na krajowe czy zagraniczne wakacje, organizuje urlop samodzielnie. Do tego też zaraz wrócimy. A 16% chętnie dołączy do wyjazdu planowanego przez rodzinę. No i właśnie, są badania dotyczące tych aktywności, tego co robimy. Najwięcej pieniędzy podczas urlopu wydajemy na rozrywki, wśród nich atrakcje wodne, kajaki, przejażdżki motorówkami, skuterami, windsurfing, żaglówki. Na drugim miejscu znajdują się parki, rozrywki i parki linowe. No i aktywności za kierownicą, przejażdżki quadami, gokartami, no i w powietrzu. Loty paralotnią, skoki na bungee, skoki ze spadochronem. Macie państwo już ze sobą skok na bungee albo ze spadochronem?
Nie.
A co najbardziej ekstremalnego zrobili państwo do tej pory, jeżeli chodzi o wakacje?
Musiałbym sięgnąć pamięcią.
To też jest pytanie do naszych słuchaczy. 345-50-90. Skoro nazywamy właśnie wakacje czasem szaleństw i ma być to oderwanie od tej codzienności i zwykłości, no to niektórzy z nas bardzo mocno, intensywnie poszukują czegoś, co będzie na przeciwnym biegunie do tej zwykłości i stąd popularność też sportów ekstremalnych, prawda? Niekoniecznie bezpiecznych, ale dających bardzo dużo adrenaliny. No i pieniądze wreszcie. Na letni wypoczynek 46% Polaków wyda do 3000 zł. Jeżeli popatrzymy sobie, że nasza najniższa pensja wynosi w tej chwili około 2000, no to generalnie bardzo wielu ludzi po prostu w ogóle nie stać na to, żeby wyjechać. No a porównując się powiedzmy do krajów zachodu, jeżeli zmieścilibyśmy się w 3000, a myślę, że można się zmieścić na taki tygodniowy wyjazd, rodzinny nawet chyba w 3000, no to to jest jednak oddanie na to całej swojej pensji. Przy dobrych oczywiście warunkach tak naprawdę.
Tak, ale są sposoby na to, żeby ten budżet powiększyć i my sięgamy po te sposoby. Mówiąc wprost, bierzemy pożyczki, chociażby, tak, pożyczamy pieniądze i w tym momencie realizujemy swoje potrzeby, bo tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Może to trochę teoretycznie zabrzmi, ale jednak, bo wskazują na to badania. Po pierwsze, właśnie o czym wcześniej mówiliśmy, rośnie ten procent społeczeństwa, który uczestniczy w ogóle w turystyce. Tak, to jest bardzo istotne, bo oznacza to, że rośnie też tak zwany poziom potrzeb, ta świadomość tego, że rzeczywiście wyjazd jest potrzebny i że nam coś daje, tak, wnosi coś do naszego życia. A więc tu jest jeden proces, a to, że my do tego dążymy, no jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest oczywiście po prostu zasobność portfela. Nie ukrywajmy tego, że wyjazdy turystyczne się z tym wiążą. Ale na drugim biegunie dzisiaj mamy oferty, które są za 1000 zł, prawda, jedna osoba wyjedzie sobie na tydzień do Grecji, nie wiem, do Egiptu, który w tej chwili znowu zaczyna dynamiczny wzrost, jeśli chodzi o, bo ze względu właśnie na tanie oferty.
Też można, a pewnie w ciągu roku te 1000 zł wydalibyśmy na rzeczy, których niekoniecznie potrzebowaliśmy i można sobie to odłożyć.
No, stanowi to pewną wartość. Poznanie, tutaj pani doktor powiedziała też, bardzo istotnym takim czynnikiem, który nas w jakiś sposób pcha do wyjazdów, jest poznanie. Poznanie nowych miejsc, nowych ludzi, tak, nowych atrakcji. To jest ważne. Wracając do trudności finansowych, to jest bariera, która wychodzi w wielu badaniach, obojętnie. Jeszcze raz podkreślam, czy w skali krajowej, czy regionalnej, czy lokalnej. Zawsze trzeba to podkreślić, że rzeczywiście dostęp do funduszy, tak, zasobność portfela jest tym czynnikiem
tak
istotnym.
Ale dlatego, że GUS dość szczegółowo zbadał, ile średnio wydajemy na jedną osobę w zależności od tego, gdzie wyjeżdżamy, czyli mówię o podróżach krajowych i zagranicznych oraz od czasu trwania, tak? Czyli podróże krótko i długoterminowe. Te długoterminowe to 5 dni i więcej. I teraz zanim podam, jeżeli będzie taka potrzeba, te kwoty przypadające na osobę, to w 2017 roku względem roku poprzedniego we wszystkich kategoriach wyjazdów turystycznych, podróży, te wydatki wzrosły. Czyli to oznacza, że Stać nas jest jako społeczeństwo na to, żeby te wydatki wzrosły, a w przypadku podróży zagranicznych krótkookresowych te wydatki na jedną osobę średnio wzrosły o 1/5, o 22%.
I teraz pytanie, bo oczywiście bezpośrednio przekładając oznaczałoby to, że mamy więcej pieniędzy i więcej zarabiamy, tak? Czy też bardziej się zadłużamy? Czy też jest to dla nas o tyle ważniejsze, że jesteśmy w stanie zrezygnować na przykład z wydatków na inne nasze potrzeby, po to, żeby przełożyć to? Panie Robercie, jak to wygląda?
To jest trudne pytanie, bo zagadnienie jest wielowątkowe tak naprawdę. Pamiętajmy, że na to będzie na pewno również miało wpływ chociażby polityka państwa. Mamy 500+, przepraszam, że poruszam
które
ten temat.
Które spowodowało, że niektóre dzieci na przykład po raz pierwszy wyjechały na wakacje,
i to jest
prawda?
Wspaniała sprawa. Mm-hmm. Ja bardzo podzielam właśnie to, co się stało. Te poglądy, które mówią o tym, że rzeczywiście wiele dzieci w końcu wyruszy.
W końcu gdzieś
coś,
wyjechało
tak,
z domu tak, na wakacje.
Z domu wyruszy
tak.
I pozna coś nowego, a więc doświadczy czegoś nowego. To jest bardzo ważne w ich życiu. Natomiast w badaniach wychodzi to, że rzeczywiście czasami potrafimy odłożyć te pieniądze również. Tak? Bo wracając do tego trudnego w sumie tematu. Odkładamy, pożyczamy, czasami się zadłużamy. Chociaż te zadłużania myślę, że wynika z takiego innego troszeczkę efektu. Trzeba się czasami pokazać, tak? Mówiąc wprost, sąsiedzi wyjeżdżają, a ja nie mogę.
Do Grecji.
Ja nie mogę. Na przykład do Grecji. Czy Grecja jest dobrym kierunkiem, to każdy musi sam rozważyć.
Ale
tak?
Jak się powie, że też byliśmy w Grecji, no to jest zupełnie co
rośniemy,
innego. A
prawda?
To czasami urasta do skrajności. A propos robienia tego, co sąsiedzi, bo ostatnio słyszałam rzecz absolutnie przerażającą, że sąsiedzi, zobaczywszy nowe meble i panele w domu u państwa obok, kupili sobie dokładnie takie same. Ale chyba nie o to chodzi, żebyśmy naśladowali, tylko o to, żebyśmy szukali, jakie miejsce i co robienie nam tak naprawdę sprawi przyjemność. No i co potem? Pojedziemy sobie na świetne wakacje za granicę, prawda? I zostajemy na następne kilka lat, powiedzmy, ze wspomnieniem tych wakacji minusem na koncie. Czy państwo się zadłużają, żeby pojechać sobie chociażby raz na kilka lat na bardzo atrakcyjne wakacje 345-50-90? Czy potrafią państwo oszczędzać i już wcześniej pomyśleć sobie o tym wyjeździe, ile to będzie kosztowało. Pani Michalina, a pani by wolała na przykład pojechać na 3 tygodnie i no jednak patrzeć, liczyć te pieniądze, czy na tydzień i w ogóle nie liczyć pieniędzy? Gofry, lody, kłady i tak dalej.
Powiem szczerze, że właśnie moje postrzeganie tego odpoczynku troszeczkę się zmieniło po tegorocznych wakacjach i stwierdziłam, że jednak ten odpoczynek ma dla mnie takie znaczenie, że wolę jechać i tak nie do końca liczyć i odpoczywać, popatrzeć, pooglądać, pozwiedzać, nie do końca liczyć, więc tak wypośrodkować. Niekoniecznie 3 tygodnie, ale też nie tydzień, więc te 2 tygodnie na takim naprawdę relaksie, żeby ten odpoczynek był na tyle efektywny,
no
żeby
właśnie,
dał mi
żeby się
tę
naprawdę
radość.
Pozbawić zmartwień, dokładnie, bo dokładnie cóż to tak. Za urlop, skoro nadal będziemy wyliczać co do złotówki, na co możemy wydać, prawda? Jeżeli mówiliśmy tutaj o efektywności wypoczynku, to myślę, że o wiele bardziej efektywny może być ten tydzień z nieliczeniem pieniędzy niż 3 tygodnie.
Z tym stresem, tak.
Już nie mówiąc o dzieciach, dokładnie, prawda? Które przez tak następne 2 tygodnie nadal będą chciały te
można
piłeczki, klocki.
Można się z taką tezą zgodzić, jak sądzę. Można się z taką tezą zgodzić, tym bardziej, że dzisiaj istnieje wiele firm na rynku, które faktycznie tych doznań, emocji nam i wrażeń nam bardzo mocno dostarczają.
I
tak?
Potem mam chodzić przez 3 tygodnie i tego na tym skuterze oglądać na przykład, prawda? Wiedząc, że ja sobie na to nie mogę pozwolić, ale będę 3 tygodnie na wakacje.
No właśnie, to trochę taka filozofia, bo no, jak żyć, tak? Jak żyć? Ale pamiętajmy też, że rzeczywiście dzisiaj to, że uczestniczymy w turystyce, to jest już też wskazane przez badaczy różnych, interdyscyplinarnie mówię tutaj podejściu, socjologowie, psychologowie, ale także ekonomiści badający konsumpcję turystyczną. Wszyscy tak właściwie wskazują na to, że to już jest właściwie styl życia. Tak? Uczestnictwo w wyjazdach jest styl życia, tak naprawdę. Więc trudno się od tego nam tak troszeczkę odseparować, tak? No po prostu trzeba uczestniczyć w tej turystyce, mówiąc wprost, tak?
Ja myślę, że te dane pokazują, że tak jest.
urzędu statystycznego. No właśnie.
Natomiast może warto też zwrócić uwagę na tą strukturę tych wydatków, na co my wydajemy, ponieważ tu jest troszeczkę różna ta struktura w przypadku wyjazdów krajowych i zagranicznych. Mhm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę podróże krajowe, to około 30% wydajemy na wyżywienie. No i myślę, że to jest właśnie ta przestrzeń, która jest do zagospodarowania.
Jest, zgadzam
gdzie
się.
Gdzie my te pieniądze wykorzystujemy na ten cel, no bo de facto żywimy zarówno w domu, jak i na wyjeździe. Bo w przypadku wyjazdów zagranicznych i to krótko i długookresowych, największą część, no bo właśnie było około 1/3, stanowi transport. I to jest z kolei ten element wyjazdu, który no trudno jest nie zrealizować, bo przemieścić się musimy, żeby to miejsce...
A oznacza mniejsze zasoby na atrakcje.
Dokładnie.
O ile pamiętam, 3. miejsce atrakcje zajmują, ale może korzystamy być może z różnych danych, bo trzeba też podkreślić, że rynek turystyczny jest badany w różny sposób. Różne firmy badają rynek turystyczny. Z moich gdzieś notatek, które przeglądałem przed naszym dzisiejszym spotkaniem, wynika, że właśnie atrakcje na wyjazdach zagranicznych są trzecią pozycją. Tak? To znaczy, rzeczywiście dojazd to jest bardzo ważna sprawa, bo to jednak kosztuje, czy samolot, czy samochód indywidualnie. Chorwacja jest tym świetnym przykładem, chociażby. Dalej
bo tam samochodami noclegi, najczęściej jeździmy.
Tak, oczywiście. Tak.
Tak, ale w przypadku podróży zagranicznych najczęściej wybieramy samolot.
Samolot tak? Dzisiaj, tak.
Bo tak właśnie 3/4 osób, które uczestniczyło w tych podróżach zagranicznych, wskazywało samolot jako środek
transportu. I kto to mówi, że linie lotnicze są tanie, czy też prawda, ta oferta jest tania? Nie, ona nie jest tania, ale oczywiście istnieje.
Ale wtedy najważniejsze jest to bycie, że ja zobaczę po prostu to miejsce jakieś piękne na ziemi.
No i właśnie później zapłacimy za wejście do atrakcji, bo nie ukrywajmy, że w Europie atrakcje są drogie. Mm. Jeśli chodzi o wejściówki, o bilety tak, do atrakcji. Naprawdę potrafią być to.
Bo zwiedzie nas ta atrakcyjna cena wyjazdu, a potem pojechanie i zobaczenie tych najważniejszych zabytków oznacza właściwie połowę tej całej ceny na przykład jeszcze.
Ale niektórzy pojadą, nie ukrywajmy. Chcą zobaczyć, dostrzec, doznać tego miejsca. Tak? To już jest naprawdę też ważne w naszym życiu, żeby jednak poznać.
No to gdzie my się wybieramy, jeżeli chodzi o mieszkańców Kujawsko-Pomorskiego najchętniej? Czy wyjeżdżamy poza nasz region, czy nasz piękny region, który teraz między innymi odkrywamy podczas wakacyjnego pikniku, zupełnie nieznane wspaniałe miejsca jak wodospady, o których nie mieliśmy do tej pory pojęcia, są nas w stanie właśnie przyciągnąć, bo chcemy poznać ten swój rejon. Gdzie wolimy wyjeżdżać?
Tak, dobrze, to ja.
Doktor Robert Brudnicki, WSG.
Proszę Państwa, są dwa aspekty chyba w tym przypadku i trzeba je omówić krótko. Sprawa pierwsza to jest taka, że my w zasadzie, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego w zasadzie tworzymy model dla całego kraju, to znaczy uczestniczymy
nie właściwie... Wyróżniamy się od innych
regionów. Nie wyróżniamy się, a więc właściwie go tworzymy, tak? To są, mówiąc o zagranicy, to są kraje, które są dzisiaj na topie faktycznie, czy Grecja, czy Bułgaria, czy Hiszpania, tak? Czy Turcja... lub też właśnie ten Egipt, o którym wcześniej wspomniałem.
Hiszpania, również Wyspy Kanaryjskie,
Majorka. Jak najbardziej. Oczywiście tu by trzeba wymienić konkretnie miejsca, czy też lokalizację wysp, tak? No w tamtym roku Zakynthos w Grecji, prawda, bił rekord.
Ciągle na topie chyba od lat.
Jest. Druga strona medalu to jest podróżowanie po Polsce i tutaj nie ukrywajmy, że bardzo ciekawie się rozkłada to zjawisko, jeśli my mówimy o własnym regionie. Bo to jest istotna sprawa. My bardzo często podróżujemy też, szczególnie w krótkim terminie, wyjazdy jednodniowe, no czasami weekendowe. Znaczy, dobrze, okej, w zakresie weekendowych, tak, a więc z jakimś jednak noclegiem, po swoim regionie. A jeżeli dalej, no to wypoczynkowo, turystycznie, krajoznawczo, to niewątpliwie to są województwa ościenne. I każde województwo w Polsce...
Do Wielkopolski
może być,
jedziemy?
Jak najbardziej. Wielkopolska, ale oczywiście mamy też...
Czyli do Poznania na
morze,
dzień weekend.
Blisko, tak. Oczywiście bardzo, to też jest kolejny...
No już nie mówimy o sąsiednim Pomorskim, nad morze
tak,
po prostu.
Tak, morze, Warmia i Mazury, to są te obszary, które nas ciągną. No, z moich badań kiedyś, które robiłem już dawno tam na temu mieszkańców, znaczy jednego z miast województwa kujawsko-pomorskiego, wynikało, że rzeczywiście te regiony są takie na topie dla nas, jeśli chodzi o turystykę krajową. I nie ma co o tym wspominać. Generalnie kształtuje się to tak, jak w Polsce. Tak? Rzeczywiście tworzymy ten model.
Ale jeździmy, myślę, wszędzie, jeżeli chodzi o Polskę. troszeczkę, bo są znajomi, którzy jeżdżą w Tatry, w inne góry, w Bieszczady. Tu pan na mapie coś, wszystko, tak?
Słuchacze tego nie zobaczą.
Ale jest
niestety.
Mapa Polski i zielone punkciki.
To są pewne badania z jakiegoś roku, może już
najwięcej
kilka
nas
lat
na całym wybrzeżu,
ale
widzę.
Ale tak, wybrzeże w Warmii i Mazury.
Aczkolwiek Trójmiasto, tak? Widzę, to jest chyba najatrakcyjniejsze dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego rejonu. Ale niekoniecznie, widzę wszystkie miejscowości nad
miasta. I myślę, że tutaj pani doktor potwierdzi, że miasta są jednym z głównych kierunków w ogóle, tak?
Tak.
Wskazywanym na mapie, tak przestrzennie, tak? Tych miejsc, do których w ogóle wyjeżdżamy. Tak, tutaj mamy punkty na tej mapce, którą przedstawiam, z nazwami
Mazury,
tych miejscowości.
Augustów.
Mazury, tak, generalnie Pomorze widzimy.
I
dalej, ale proszę zobaczcie państwo.
I Ustrzyki Dolne, ten piękny
rejon. Jak najbardziej, Karpaty. Mhm. Sudety, docieramy.
No tak, ale do miasta, na przykład do Gdańska, czy jedziemy mieszkać w hotelu, albo do Augustowa w hotelu, czy wyjeżdżamy do kogoś, kogo znamy, do znajomego?
Jeżeli chodzi o problem zakwat, znaczy o taką sprawę zagospodarowania turystycznego, to my wiemy, jak tam to wygląda, bo mamy tam mnóstwo pensjonatów, mnóstwo ofert kwater prywatnych, jeśli chodzi o infrastrukturę, której korzystamy. Ale też trzeba pamiętać cały czas, że te więzi rodzinne są bardzo istotne. Tak? Ja to podkreślę. Odwiedziny krewnych, znajomych, przyjaciół, to jest bardzo ważny aspekt w wyjazdach.
No to może ja tu włączę
proszę,
tak?
Proszę,
dlatego,
oczywiście.
Że w skali oczywiście ogólnopolskiej odwiedziny krewnych i znajomych to jest ten najczęstszy cel podróży krajowych. Tak?
Kiedyś to była norma, że jechaliśmy na wakacje do babci, do cioci, tak? Wydawać by się mogło, że zmieniło się to wraz z kulturą taką, że już nie wchodzimy bez pukania do sąsiadów i też nie chcemy być ciężarem w domu i spać pokotem, prawda? Pod meblościanką, ale jednak ciągle
tak,
z tego
właśnie
korzystamy.
To, korzystamy tego zwłaszcza przy podróżach krótkookresowych, tych trwających 2-4 dni, bo około 60% Polaków uczestniczących w tych podróżach krótkookresowych właśnie wskazywało, że celem podróży są odwiedziny u krewnych i znajomych. Mhm. Natomiast już w przypadku podróży krajowych długookresowych i podróży zagranicznych, czy to krótkookresowych, czy długookresowych, głównym celem jest wypoczynek, rekreacja i wakacje.
I wtedy inna baza jest.
I wtedy właśnie inna baza. I to właśnie znajduje również odzwierciedlenie to, gdzie mieszkamy, bo tutaj też pani o to zapytała. I w przypadku podróży krajowych, krótkookresowych, 70% uczestniczących w podróżach nie wynajmuje, korzysta z niewynajmowanych kwater, a więc właśnie mieszkanie u krewnych, znajomych, czy kempingi, czy pola biwakowe, czy kampery. Natomiast w przypadku podróży krajowych, długookresowych i zagranicznych, to jest około 2/3 korzysta już z wynajmowanych form zamieszkiwania.
Czyli generalnie trudno mieć dużą rodzinę i mieszkać w Ustce, prawda? Bo potem wszyscy nagle się za nami bardzo stęsknili latem. Do nas chyba aż tak może nie przyjeżdżają, ale z innych rejonów, ale pewnie też. Ale na przykład, czy my jako mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, czy panie były kiedyś w jakimś gospodarstwie agroturystycznym w naszym regionie, żeby właśnie zostać na noc chociaż i pan na jeden dzień?
To znaczy ja powiem tak, tutaj nawiązując do tego, co pan doktor powiedział, że no właśnie tutaj należy rozróżnić te wyjazdy turystyczne krótko- i długookresowe, bo w przypadku, kiedy mówimy o krótkookresowych, to w skali globalnej, w skali Polski najbardziej atrakcyjne są województwa mazowieckie i małopolskie. Tak, ale w przypadku, kiedy weźmiemy pod uwagę
weekend,
już te długookresowe, no właśnie, to wtedy te województwa nadmorskie, o których pan doktor wspominał, pomorskie, zachodniopomorskie.
A my na weekend, czy na 3 dni, czy to się zdarza, że na przykład, nie wiem, z Bydgoszczy pojedziemy sobie do Wenecji, do Biskupina na chwilę tam, gdzie blisko, czy na przykład nad po Jeziorze Brodnickie na tydzień? Czy my tak robimy jako mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Była gdzieś pani...
Ja osobiście oczywiście tak, Bory Tucholskie. Przepiękne, mam swoje miejsce i zdarza mi się jechać tam nawet na 2 tygodnie.
No właśnie, czyli
więc
można być u
tak,
siebie
tak,
niejako,
można
ale być
w
zupełnie innym,
jechać,
pięknym
dokładnie, tak.
miejscu.
Nawet bym powiedział, że trzeba być u siebie. Tak?
Ja też
tak
najpierw wisiała.
Tak. Właśnie,
bo my często lepiej znamy Grecję niż właśnie takie piękne rejony dokładnie. Gdzieś najbliżej
my mamy
nas.
Wspaniałe zakątki w województwie kujawsko-pomorskim i to chociażby podkreśla kampania kujawsko-pomorskiej organizacji turystycznej Konstelacje Dobrych Miejsc. Tak? Nawiążę do tego, bo przy tym tym... Znam temat po prostu.
Czyli chodzi o to, że są oczywiście piękne miejsca, ale chodzi też o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie my tam zjemy i gdzie będziemy spać.
Jak najbardziej, tak. Oferujemy to i mamy co oferować przede wszystkim. Ale wracając dokładnie stricte do tematu, jak najbardziej podróżujemy po województwie kujawsko-pomorskim. Trudno powiedzieć, jaki jest procent osób, które tylko na jeden dzień wjeżdżają, czy na weekend, a więc z jakimś noclegiem, czy na długi okres. Dlatego, że tu trzeba by objąć całą populację. A więc wszystkich mieszkańców zbadać, dorosłych powiedzmy taką grupę, to nie jest możliwe. Z reguły są to badania częściowe. Przepraszam, że w taki sposób odpowiadam, ale faktycznie nie ma tak bardzo mocno danych wskazujących na to, jakie to są liczby, tak? Jaki to jest poziom tego naszych mieszkańców, mówiąc o wartościach liczbowych. Można jednak się spodziewać tego, że to jest bardzo dużo osób. Tak, bo w badaniach w 2015 roku wyszło, że w każdym rejonie badanym, i było 15-16, o ile dobrze pamiętam, duży procent osób, które badaliśmy i krótkoterminowo, krótkoterminowych, a więc na jeden dzień, na weekend, ale też i tych wypoczywających 4-5 dni, nawet będących na miejscu, był spory.
A to proszę rzucić 5 takich miejsc nowych atrakcji w naszym regionie, gdzie można by sobie tak pojechać na weekend.
5 nowych atrakcji.
Może niekoniecznie nowych, ale tam, gdzie warto, a zapominamy
to
o nich.
Zanim kolega się zastanowi, ja tylko dodam, że najwięcej turystów, którzy spędzili co najmniej jeden nocleg w naszej województwie, no kieruje się do Torunia i do Bydgoszczy, tak? Bo tu zaczęliśmy rozmowę od tych miast, które są
atrakcyjne. To absolutnie widać gołym okiem, kiedy idziemy przez Mostową i coraz więcej osób mówi, o popatrz, tam jest ta opera i robi sobie zdjęcie przechodzącego nad rzeką.
Co ciekawe właśnie, że w Bydgoszczy z tych turystów, którzy spędzili co najmniej jeden nocleg, największy odsetek jest turystów zagranicznych, którzy odwiedzili nasze województwo, więc...
To prawda, ale jeżeli rozmawiamy o nas, czyli mieszkańcach kujawsko-pomorskiego, to ciągle trudno jest mi sobie wyobrazić, że chcąc pojechać do Torunia, w którym można chodzić, zwiedzać i cudownie się bawić przez dwa dni, że ja pojadę tam na noc.
Ale jeżeli wrócę do domu... Tutaj mówimy o tych atrakcjach. A Fort IV w Toruniu.
Oczywiście, że tak. Ale czy sobie wyobrażamy, czy to jest jakaś bariera taka psychologiczna, że to jest za blisko, żeby tam pojechać
spać? To jest kwestia pewnej chyba jakby mentalności. Ja na przykład polecam Strzelno, które uwielbiam. Kilka lat temu odkryliśmy z mężem i tam dokładnie. A Szafarnia?
Proszę jechać do Górzna. Ja wskazuję
tak, fantastyczne wzgórze też. Tak, na koniach można na przykład pojeździć. Jest mnóstwo takich
natomiast
miejsc.
Natomiast w Bydgoszczy nie zapomnijmy o Explozeum, które jest dla mnie nieodkrytą atrakcją.
Szlak.
A jak państwo sobie takie miejsce odkryją, to proszę z niego korzystać i może się nie chwalić, bo to będzie właśnie takie wasze sekretne miejsce, gdzie na jakiś czas można sobie pojechać. Pani Michalina Burger mówiła wcześniej o tym właśnie, że lubimy czasami się oderwać, że nas nie znają, czyli że jesteśmy inni i inaczej się zachowujemy niż zwykle przystało się zachować, prawda? Mm-hmm. To często też jest syndrom wakacyjny. 43% już podając ostatnie dziś dane, bo musimy kończyć, respondentów mówi, że czas urlopu to czas szaleństw. Oby te szaleństwa nie skończyły się jakoś bardzo negatywnie i dla nas samych, i dla naszych najbliższych, ale najbardziej inne od codzienności rzeczy myślę, że powinniśmy robić, bo się po prostu będziemy po nich dobrze czuć i będzie nam się dobrze pracowało. Dziękuję państwu bardzo, życząc jeszcze dobrego wypoczynku, bo czasami pogoda wystarczy, nawet jak się pracuje do tego, że człowiek się czuje zrelaksowany. Pani dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, pani Michalina Burger z Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy i pan dr Robert Brudnicki, Wyższa Szkoła Gospodarki. Wszystkiego dobrego życzę. Monika Siwek-Waluszewska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.